Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartry. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka The Trust Factor – How to Rebuild Trust in Your Marriage, napisana przez Toniego i Alice Di Lorenzo, jest praktycznym poradnikiem dla małżeństw dotkniętych utratą zaufania. Autorzy, znani z pracy coachingowej, z parami i z własnych doświadczeń małżeńskich, nie przedstawiają odbudowy relacji jako szybkiego aktu wybaczenia. Traktują ją jako proces wymagający uczciwości, powtarzalnych działań oraz gotowości do zmierzenia się ze skutkami wcześniejszych zachowań. Książka dotyczy zarówno poważnych naruszeń, takich jak uzależnienie od pornografii czy ukrywane sprawy finansowe, jak i pozornie drobnych sytuacji. Na przykład niespełnianych obietnic oraz kłamstw określanych jako białe. Jej celem jest pomóc parze rozpoznać, co osłabiło poczucie bezpieczeństwa i przejść od deklaracji do zachowań, które znów czynią słowa wiarygodnymi. Forma poradnika z ćwiczeniami sprzyja wspólnej pracy, komunikacji i odbudowie bliskości, choć nie zastępuje profesjonalnej pomocy w sytuacjach szczególnie kryzysowych. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, zaufanie jako skutek codziennej zgodności słów z czynami. Najważniejsza perspektywa książki polega na odrzuceniu myślenia, że zaufanie wraca dzięki jednej rozmowie, przeprosinom albo obietnicy poprawy. Di Lorenzo pokazują je jako ocenę wiarygodności tworzoną w czasie. Osoba zraniona obserwuje przede wszystkim, czy partner robi konsekwentnie to, co zapowiada, również wtedy, gdy nie dostaje natychmiastowego uznania, wybaczenia ani bliskości w zamian. Taka logika ma znaczenie, ponieważ naruszenie zaufania powoduje, że same zapewnienia tracą moc. Drepok w praktyce odbudowa wymaga zatem przewidywalności, przejrzystości i dotrzymywania konkretnych ustaleń. Autorzy odnoszą tę zasadę nie tylko do wielkich kryzysów. Zwracają uwagę, że regularne niedotrzymywanie drobnych zobowiązań, spóźnienia, przemilczanie spraw lub zmienianie wersji wydarzeń może stopniowo przekazywać współmałżonkowi komunikat, że nie może polegać na partnerze. Książka podkreśla więc mechanizm kumulacji. Pojedyncze zaniedbanie nie musi przekreślać relacji, ale ich seria podkopuje poczucie bezpieczeństwa podobnie jak poważniejszy sekret. To udzięcie przesuwa uwagę z intencji na dostrzegalne skutki zachowania. Dla pary oznacza to potrzebę precyzyjnego nazywania zobowiązań, realistycznego ich podejmowania oraz cierpliwego udowadniania zmian w codziennym życiu. Po drugie, rozróżnienie między wielką zdradą a narastającymi małymi naruszeniami. Książka obejmuje szerokie rozumienie złamanego zaufania. Autorzy nie ograniczają problemu do romansu, choć dla wielu czytelników właśnie zdrada seksualna będzie najbardziej oczywistym skojarzeniem. W materiałach związanych z ich podejściem pojawiają się także pornografia, ukryte wydatki, długi lub konta, a także powtarzające się problemy komunikacyjne. Takie przykłady są ważne, ponieważ wskazują, że podstawą kryzysu bywa nie tylko samo zachowanie, lecz również tajemnica. Zaprzeczanie i poczucie wykluczenia z rzeczywistości partnera. Równocześnie autorzy uwzględniają małe pęknięcia, takie jak białe kłamstwa oraz obietnice, które stale pozostają bez pokrycia. Dzięki temu poradnik może być użyteczny także dla par, które nie przeżyły jednego dramatycznego wydarzenia, ale zauważają chroniczne rozczarowanie i dystans. Rozróżnienie to ma praktyczną konsekwencję. Nie każda sytuacja wymaga identycznej reakcji, ale każda wymaga uczciwego określenia skali szkody. Bagatelizowanie drobnych spraw utrudnia zmianę, bo druga osoba słyszy wtedy, że jej doświadczenie nie jest traktowane poważnie. Z kolei wrzucanie wszystkich problemów do jednego worka może zacierać odpowiedzialność za szczególnie bolesne czyny. Książka zachęca zatem, by rozpoznać zarówno konkretne przekroczenia, jak i wzorzec, który pozwolił im się powtarzać. Po trzecie, odpowiedzialność bez żądania natychmiastowego wybaczenia. Istotnym elementem przedstawionego podejścia jest odpowiedzialność osoby, która naruszyła zaufanie. Nie sprowadza się ona do powiedzenia przepraszam, ani do oczekiwania, że rozmowa zakończy emocjonalny ból drugiej strony. Autorzy akcentują, że naprawa ma wartość wtedy, gdy jest podejmowana dlatego, że jest właściwa, a nie jako transakcja mająca szybko odzyskać dostęp do czułości, seksu czy normalności w relacji. To rozróżnienie chroni proces przed presją wywieraną na zranionego partnera. Człowiek, którego zaufanie zostało podważone, może potrzebować czasu, pytań, powrotów do tematu i widocznych dowodów bezpieczeństwa. Próby przyspieszenia tego etapu hasłami o konieczności zapomnienia często zamieniają odbudowę w kolejny spór. Książka przedstawia zmianę jako dłuższy ciąg decyzji, w którym partner odpowiedzialny za naruszenie uznaje skutki własnych działań i konsekwentnie koryguje zachowanie. Nie oznacza to, że cała odpowiedzialność za przyszłość małżeństwa zawsze należy do jednej osoby. Oboje małżonkowie muszą uczestniczyć w rozmowie o granicach, potrzebach i sposobie dalszego życia. Jednak autorzy nie zacierają różnicy między wspólną pracą nad związkiem a odpowiedzialnością za konkretny czyn. Takie ustawienie sprawy może ułatwiać bardziej uczciwy dialog, ponieważ nie wymaga od osoby zranionej udawania, że ból minął wcześniej, niż rzeczywiście minął. Po czwarte, ćwiczenia dla par jako przejście od wiedzy do rozmowy, The Trust Factor, wyróżnia się praktycznym, częściowo zeszytowym charakterem. Zamiast poprzestać na opisie psychologii zaufania, autorzy proponują działania i ćwiczenia przeznaczone do wspólnego wykonania. Taka forma odpowiada problemowi, który omawiają. Kryzys zaufania rzadko wynika wyłącznie z braku informacji o tym, co jest dobre dla małżeństwa. Częściej parze brakuje bezpiecznego sposobu, by nazwać fakty, usłyszeć wzajemne doświadczenia i przełożyć ogólne deklaracje na ustalenia możliwe do sprawdzenia. Zadania mogą więc tworzyć strukturę dla rozmów, które bez przygotowania łatwo przeradzają się w obronę, oskarżenia lub milczenie. Wspólna praca ma również znaczenie symboliczne. Pokazuje, czy obie strony są gotowe poświęcić czas relacji, a nie jedynie wyrazić chęć poprawy. Jednocześnie poradnik nie zakłada, że każda para powinna od razu czytać i omawiać wszystko razem. Gdy emocje są bardzo silne, rozsądniejsze, może być wcześniejsze zapoznanie się z treścią osobno, a dopiero potem porównanie wniosków. Jest to ostrożne zastosowanie formatu ćwiczeń, a nie rezygnacja ze współpracy. Książka może dać parze wspólny język do rozmowy o uczciwości i bliskości, lecz jej skuteczność zależy od szczerości odpowiedzi oraz od gotowości do wdrażania ustaleń poza samą lekturą. Na koniec, zaufanie jako warunek komunikacji. Intymności i trwałego zaangażowania autorzy osadzają odbudowę zaufania w szerszym obrazie małżeństwa, w którym ważne są miłość, zaangażowanie i seksualna bliskość. Nie przedstawiają jednak intymności jako nagrody, którą poszkodowany partner powinien szybko oddać po przeprosinach. Przeciwnie, zaufanie stanowi warunek, dzięki któremu emocjonalna i fizyczna bliskość może znowu być dobrowolna oraz bezpieczna. Gdy jedna osoba ukrywa ważne sprawy lub jej słowa stale rozmijają się z czynami, druga może wycofywać się z rozmowy, czułości i współdziałania nie z braku dobrej woli, lecz z powodu niepewności. Z tego powodu książka łączy temat zaufania z komunikacją. Otwarte mówienie o faktach, potrzebach i granicach nie usuwa automatycznie konsekwencji zdrady czy sekretów, ale ogranicza przestrzeń, w której podobne problemy mogą się rozwijać. Według tym podejściu intymność nie jest oddzielną dziedziną związku. Jest powiązana z tym, czy partnerzy czują się szanowani, informowani i traktowani poważnie. Wartością poradnika jest pokazanie tej zależności bez redukowania małżeństwa do jednej sfery. Pary pracujące nad zaufaniem mogą dzięki temu analizować nie tylko samo zdarzenie kryzysowe, ale też jego wpływ na codzienną rozmowę, decyzje finansowe, poczucie bliskości i gotowość do wspólnego planowania przyszłości. Podsumowując, The Trust Factor będzie najbardziej przydatna dla małżeństw, które chcą aktywnie pracować nad skutkami utraconego zaufania, zamiast szukać wyłącznie pocieszenia lub prostego wezwania do wybaczenia. Może odpowiadać zarówno parom po wyraźnym kryzysie, związanym na przykład z ukrywaniem spraw finansowych, pornografią albo inną formą zdrady, jak i tym, u których bezpieczeństwo osłabiło się przez lata niespełnionych obietnic i niejasnej komunikacji. Jej praktyczna wartość wynika z połączenia wyjaśnień z ćwiczeniami. Czytelnik nie dostaje jedynie ogólnej tezy, że powinien być bardziej szczery, lecz zachętę do przełożenia tej zasady na rozmowy, ustalenia i codzienną konsekwencję. Wyróżnikiem książki na tle wielu poradników małżeńskich jest właśnie skupienie na odbudowie wiarygodności poprzez działania obserwowalne w czasie. Autorzy nie obiecują szybkiego pojednania i nie traktują bliskości jako automatycznego rezultatu przeprosin. Podkreślają, że zraniony partner ma prawo potrzebować czasu, a osoba odpowiedzialna za naruszenie musi wykazać zmianę bez stawiania warunków. Ton książki bywa bardziej uporządkowany i formalny niż w lekkich poradnikach relacyjnych, co dla części osób może być ograniczeniem. Dla par, które wolą konkretną strukturę pracy, będzie to jednak zaleta. W sytuacjach przemocy, silnego uzależnienia lub głębokiego kryzysu lekturę warto traktować jako wsparcie, a nie substytut terapii lub specjalistycznej pomocy. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Tony Di Lorenzo, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.